Zacznij od Bacha. W świat muzyki organowej zaprasza Łukasz Mosur.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed nami kolejna audycja Zacznij od Bacha. Dzisiaj postanowiłem po raz drugi zaprosić organistę Adama Kowalskiego. Witam Cię, Adamie, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
Gościmy Adama w naszym studiu po raz drugi. Pretekstem do tego, by Adama do Kalisza, do Radia Rodzina zaprosić, był temat organów w Bazylice Świętolipskiej. Przypomnę, właśnie tam Adam pełni obowiązki organisty. Jest cenionym organistą, improwizatorem. Jego życiorys przedstawiałem właśnie w poprzedniej audycji dotyczącej organów świętolipskich. Chcę tylko dodać, że od października bieżącego roku Adam wykłada także improwizację organową w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zaprosiłem Adama po raz drugi, ponieważ tematem czy myślą przewodnią dzisiejszej audycji będzie improwizacja organowa. I wszystkie nagrania, których słuchamy, są oczywiście improwizowane w wykonaniu Adama Kowalskiego. Jak wiemy, mówią także o tym słowniki czy encyklopedie muzyczne, improwizacja to po prostu spontaniczne tworzenie, czyli można powiedzieć jednoczesne komponowanie i odtwarzanie muzyki. Improwizacja oczywiście musi mieć swój szkielet, musi mieć jakąś logiczną konstrukcję. I za takie podstawy improwizacji można uznać oczywiście formę utworu, czyli sposób jego budowy, sposób budowy części, harmonię, jaka ta improwizacja w sobie zawiera, harmonię, czyli współbrzmienia, połączenia akordowe, a także temat utworu, czyli jakaś myśl przewodnia, która daną improwizację tworzy, czy ta myśl zostaje potem jakoś w jakiś sposób opracowywana. A czym dla Ciebie, Adamie, jest improwizacja organowa?
Mówiąc o improwizacji, zawsze cytuję pana profesora Szabolce-Esteniego. To jest dla mnie punkt wyjścia, ponieważ pan profesor stwierdził, że improwizacja jest jak mowa. Jest to ostatnio coraz częściej cytowane zdanie dotyczące improwizacji. Improwizacja jest jak mowa. W tym momencie, jak rozmawiamy ze sobą, to też improwizujemy, używając języka. Gdyby ktoś z nas powiedział Litwo, ojczyzno moja, to nie mielibyśmy wątpliwości, że nie jest to improwizacja, tylko odtwórstwo. Tak, deklamacja słów, które już zostały przez kogoś napisane, używając języka muzycznego, skomponowane. I w nauce improwizacji korzystamy z technik improwizatorskich oczywiście, natomiast rozkładamy improwizację na części, czyli uczymy się mówić. I naukę improwizacji można porównać do tego, czym była kiedyś szkoła przemawiania, retoryki, oracji. Zatem improwizacja jest sztuką przemawiania, a w muzyce jest sztuką grania, jest sztuką przemawiania do słuchacza za pomocą dźwięków. Natomiast tym się ona różni od literatury, od utworów, że improwizacja nie jest zapisana. Jeżeli ja w tym momencie mówię, to ja nie mam tutaj żadnej kartki, nie mam tutaj żadnego tekstu. Niemniej ktoś mnie kiedyś nauczył, w jaki sposób należy mówić. Za pomocą literatury, za pomocą książek, za pomocą lektur, za pomocą szkoły, w której uczono mnie, jak się należy wysławiać, ja dzisiaj mogę używać słów, mogę budować zdania. Lepiej, gorzej, ale to jest właśnie umiejętność wysławiania się za pomocą kunsztu, który sobie wykształciłem, który sobie przygotowałem. I tak jest właśnie w improwizowaniu. Improwizując, my się uczymy pewnych technik improwizowania. Uczymy się tak zwanych patentów. Czyli wyuczamy swoje metody, swoje techniki, swoje, jakby to powiedzieć, jak już powiedziałem, patenty. Czyli kształcimy swoją umiejętność, którą wykorzystujemy potem w improwizowaniu. Zatem jeśli ktoś myśli, że improwizacja to jest taki, powiedzmy, przedmiot, na którym się siedzi i wymyśla przez 45 minut coś, to by jest w dużym błędzie, ponieważ improwizacja jest przedmiotem, jest dziedziną muzyki, której trzeba się uczyć, którą trzeba ćwiczyć. Jak wszystko, co wiąże się z muzyką, trzeba kształcić swoje umiejętności. Także improwizacja jest umiejętnością, którą każdy może nabyć. Oczywiście ona zależy od zdolności naszych, lepiej, gorzej, ale każdy może ją posiąść, czyli każdy może tej improwizacji się wyuczyć. I to mówię zdecydowanie, każdy może się tego nauczyć, bo jest to umiejętność.
Czyli można powiedzieć, że improwizacja to jest po prostu tworzenie muzyki ad hoc, bez przygotowania, oczywiście tutaj w cudzysłowie to bez przygotowania, ale jest to tworzenie muzyki w czasie rzeczywistym.
Otóż
tu
to.
I teraz.
Otóż dokładnie, to bez dwóch zdań. Oczywiście improwizować można bez przygotowania, jest to rzecz, którą chcielibyśmy, natomiast zawsze ciekawsza jest improwizacja, jeżeli mamy technikę, jeżeli mamy umiejętność, jeżeli wiemy, w jaki sposób sprawić, żeby improwizacja była ciekawsza, czyli żeby ona przemówiła do słuchacza. I tylko po to my kształcimy swoje umiejętności, żeby ta improwizacja była na coraz wyższym poziomie.
Czyli tutaj na pewno ten aspekt kreatywności ludzkiej jest niezwykle ważny, tak?
To tak jak właśnie korzystając z umiejętności tworzonych przez naszych poprzedników, dlaczego improwizować ciągle tak samo, kiedy można korzystać z tego, co już zostało stworzone, prawda? I na przykład wykorzystując techniki improwizatorskie Bacha, Szajta, Buxtehudego, czy późniejszych kompozytorów, my możemy odwoływać się do literatury poprzez to, że ta improwizacja może być na przykład w jakimś stylu, prawda? Improwizacja jest ciekawsza. To tak jak my mówimy językami, prawda? Ktoś mówi po angielsku, ktoś mówi po polsku. I my możemy tą orację, czy tą improwizację robić w różny sposób, czyli w różnej stylistyce. I przez to słuchacz, przez tą improwizację, powiedzmy w czasie koncertu, ale w ogóle odbiorca improwizacji, jego uwaga jest skupiona i ta improwizacja do niego przemawia jeszcze bardziej przez tą swoją różnorodność.
Bardzo ciekawego zagadnienia, mianowicie improwizacji w konkretnych stylach, tak, w odniesieniu do konkretnych epok w dziejach periodyzacji, historii muzyki. Jak można według ciebie najlepiej nauczyć się takiej improwizacji, powiedzmy, w stylu barokowym czy w stylu romantycznym, bo wiemy, że muzyka barokowa czy muzyka romantyczna, no, czy muzyka współczesna, to są zupełnie różne krainy, które mają gdzieś tam jakiś jeden wspólny korzeń muzyczny, ale są to troszkę inne rodzaje wypowiedzi muzycznych.
No, żeby nauczyć się przykładowo języka angielskiego, to trzeba po prostu posiąść umiejętność mówienia w tym języku, czyli poprzez gramatykę, poprzez naukę języka, fonetykę, wymowę. Tak samo jest w muzyce, tak samo jest w nauce improwizacji. Żeby nauczyć się improwizacji przykładowo w stylu Bacha, taki sztampowy przykład, no to po prostu trzeba zajrzeć do literatury, zobaczyć, jak Bach komponował, co tam jest w tej literaturze, co Bach tworzył. Zatem odwołujemy się do samego autora. Ale to jest takie oczywiście, no, powiedzmy, górnolotne to, co ja teraz powiedziałem, ale w praktyce oznacza to tyle, że my wykorzystujemy elementy utworów, czyli utwór rozkładamy na części. I te części uczymy się ich na pamięć, analizujemy, gramy w innych tonacjach, czyli transponujemy. I na tym polega nauka improwizacji. Wykorzystujemy elementy z utworów. Czyli to jest taka, można powiedzieć, analiza dzieła muzycznego. Natomiast analiza dzieła muzycznego nie tylko teoretyczna, ale to taka analiza, w której my wykorzystujemy te elementy w praktyce. Także bym powiedział, że to jest coś więcej niż tylko analiza dzieła muzycznego. To Edwin Gordon powiedział takie piękne słowo audiacja, czyli to jest rozumienie muzyki, nie tylko patrzenie na nią, słuchanie, ale to jest rozumienie. To jest coś więcej niż tylko zwykła analiza, prawda?
Tutaj dotykamy bardzo specjalistycznej problematyki, można powiedzieć, odnośnie właśnie tego warsztatu improwizatorskiego, czyli sposobu tworzenia improwizacji, tak, improwizowania, ale skoro improwizacja jest muzyką tworzoną tu i teraz, to wymaga ona określonej inspiracji. Ona musi być po coś, improwizować trzeba w jakimś konkretnym celu. Więc co dla ciebie jako, no, bardzo dobrego improwizatora organowego jest źródłem inspiracji, który pozwala tobie puścić te przysłowiowe wodze fantazji i improwizować?
Celem dla mnie, to takie śmieszne, ale sama improwizacja, która sama w sobie mnie fascynuje, a ona jest o tyle jeszcze ciekawsza, gdy mogę ją poszerzyć o coś. Przykładowo o jakiś styl, o jakiś temat. Często temat taki, który poszerza moje horyzonty, bo powiedzmy dla mnie jest nieznany. Ale tak jak
powiedziałem... Temat w sensie oczywiście tematu muzycznego,
oczywiście,
tak?
Czyli tak, jakiejś melodii. Zadany temat, melodia, o właśnie, melodia. I co jest fascynujące, że tą melodię można opracować, przerobić na różne sposoby. Zatem ta melodia, ona może nie być tylko zagrana, powiedzmy, prawą ręką i lewa ręka akompaniuje. Ta melodia może być odwrotnie, w lewej ręce, a prawa akompaniuje. Ta melodia nie musi być w najwyższym głosie, może być w najniższym, prawda?
Grając... Czyli może być grana nogami, tak? Jak to w przypadku organów.
W przypadku organów. Ale w przypadku organów to mamy o tyle taki fenomen, że w zasadzie my możemy pokazać wszystko. I tutaj muzyk może to zademonstrować, tak bym powiedział, zademonstrować. W sposób taki, w jaki się przygotował. Tutaj wspomnieliśmy nogi. Na organach możemy zacytować melodię na klawiaturze nożnej, czyli na pedale, używając zupełnie innego rejestru, niż grają nasze palce.
Rejestr, czyli tutaj dodajmy brzmienia.
Brzmienia instrumentu.
Tak.
Może to być jakaś trąbka, może być jakiś flet. A w manuale może być brzmienie zupełnie zróżnicowane.
I to jest po to, żeby ten temat uwydatnić, żeby on był lepiej słyszalny.
Oczywiście. I to jest ta fascynacja improwizacją w przypadku organów. Oczywiście na fortepianie można improwizować, na klawesynie. Przecież wszyscy mistrzowie baroku czy przed Bachem, to popularne były klawesyny na organach. Żeby grać, to trzeba było mieć pomocnika, który pompował powietrze.
Tak zwanego kalikanta.
Więc instrumentów jest mnóstwo. Każdy na swoim instrumencie jest w stanie improwizować. Nawet nie potrzeba mieć instrumentu. Można śpiewać. My mówimy, używając swojego instrumentu, jakim jest głos. I też improwizujemy w tym momencie, jak powiedziałem na początku audycji. Kończąc odpowiedź na to pytanie, dla mnie fenomenem, inspiracją zawsze jest ta dziedzina muzyki, jaką jest improwizacja. I to, co chcę też podkreślić, to życia mi nie starczy chyba, żeby to zgłębić, ten temat. To jest, tutaj nie ma granic w improwizacji, tak jak w sztuce chyba nie ma. Będę umierał i ciągle będę się fascynował improwizacją, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to moja pasja i jest to morze niezbadane, morze bez dna.
No właśnie, ale czy improwizacja jest tylko sztuką dla sztuki?
Z tego, co powiedziałem, to ktoś tak racjonalnie pomyśli, że to rzeczywiście sztuka dla sztuki. No, przyjechał fanatyk improwizacji i tylko się tym zajmuje.
Tak, no improwizuje się, gra się na instrumencie, spędza się godziny, prawda?
Tak.
Zatapiając się w tych dźwiękach, tylko no właśnie, po co to
rzeczywiście,
wszystko?
Rzeczywiście, tak? to bez sensu, prawda?
Naturalnie dla nas, organistów, no improwizacja jest istotnym elementem w liturgii kościelnej.
Właśnie. Zadajesz takie pytania, na które oczywiście znasz odpowiedzi jako znawca tematu. Natomiast wspomniana liturgia. No to improwizacja też należy dookreślić, jest darem. Jest darem. Jeśli ktoś gra w kościele, to ja nie wyobrażam sobie, że nie zna chociaż minimum technik improwizatorskich, ponieważ jest to niezbędne. Przykładowo w liturgii. W liturgii dzieje się tyle, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się podczas liturgii wydarzy. Oczywiście pożądanym momentem jest to, gdy ona jest przygotowana. Natomiast liturgia rządzi się swoimi, jak wiemy, prawami. I w liturgii są takie momenty, że na przykład coś się przedłuży, przychodzi więcej, załóżmy, osób do komunii i co wtedy, tak? Myśmy coś przygotowali, a tutaj... Także improwizacja jest o tyle darem, że my możemy w każdym momencie coś zagrać. Ale to nie tylko, ponieważ... Improwizując i mając łatwość w improwizacji, my jesteśmy w stanie też dostosować się oczywiście do momentu liturgii, ale przede wszystkim do charakteru, w jakim wypowiedź nasza powinna, jaka powinna być ta nasza wypowiedź, czyli to nasze granie.
Czyli można powiedzieć, że improwizacja nastraja, oczywiście mówimy teraz o improwizacji liturgicznej, czyli improwizacji wykorzystanej podczas chociażby mszy świętej nabożeństw.
Oczywiście, bo
za zadanie nastroić wiernych...
Podnieść ducha liturgii, tak. Prawda? Dodać jeszcze tego animuszu w tym, co przeżywamy. Są takie podniosłe momenty, jak na przykład mamy dosyć dużą odległość w prezbiterium, w kościele. I wiele razy się tak znajduje, że podczas dużych celebracji z biskupem jest na przykład przeniesienie lekcjonarza, ewangeliarza, którym biskup potem błogosławi wiernych. I nie jesteśmy czasem tego przewidzieć, czy to się wydarzy, czy nie wydarzy. Ale no tutaj trzeba zagrać w tym momencie coś podniosłego, coś radosnego, ponieważ jest to błogosławieństwo. No i cóż, i tutaj możemy dodać przykładowo, tak, dosyć podnieść ducha tej liturgii. Ducha liturgii, to Józef Ratzinger pięknie o tym pisze, duch liturgii w swojej książce. bo muzyka jest elementem liturgii. My nie możemy o tym zapominać, że to tam jest sobie, tam ktoś siedzi i gra. A często spotykamy się z takim podejściem do... Muzyka jest liturgiczna. Muzyka jest elementem liturgii i warto, żeby grający miał tego świadomość, że on jest odpowiedzialny za to, jak ta liturgia wygląda.
Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. I myślę, że takim najbardziej typowym miejscem na improwizację to jest oczywiście improwizacja w formie przygrywki do pieśni. Czy do pieśni na wejście, czy do ofiarowania, na komunię, na wyjście. Czyli jest to też niezwykle istotny element i on się powinien praktycznie zawsze pojawiać, no ponieważ ma olbrzymią rolę. To znaczy taką, że podaje tempo, podaje tonację danej pieśni, przypomina też ludziom melodię tej pieśni, jeśli jest to pieśń rzadziej wykonywana, po to, żeby każdy mógł sobie dokładnie przypomnieć, jak ta melodia przebiega, no bo zaraz ta pieśń ma być odśpiewana. Gdybyś mógł na ten temat kilka słów powiedzieć, bo myślę, że to jest takie najbardziej podstawowe i typowe miejsce w liturgii na improwizację, czyli właśnie preludium, przygrywka do pieśni.
Znana metoda od niepamiętnych czasów. Tak zwany chorał do preambulacji. To jest technika, którą wykorzystywali mistrzowie tego zagadnienia, Bem, Buxtehude, Scheidt, w rezultacie Bach, chorał do preambulacji. No, to właśnie znana technika, wykorzystujemy melodię. Jakby to powiedzieć, przygotowujemy lód, przygotowujemy grunt do tego, żeby zaraz zaśpiewać. No to jest piękne, że rzeczywiście uczestniczymy w liturgii, w której grający wprowadza nas za chwilę w charakter tej liturgii. Przykładowo teraz zakończyliśmy okres modlitwy w kościele za zmarłych. Samą muzyką jesteśmy w stanie nakierować uczestnika liturgii, chociażby smutną tonacją molową. Za chwilę będzie się działo coś, co nas wprowadza w taką nostalgię, zadumę, w jakąś powagę sytuacji. Aczkolwiek nie mówię, że tonacja durowa nie jest, czyli ta wesoła nie jest pożądana w kościele, tak nie powiedziałem. Mi chodzi teraz w tym momencie o charakter, o dobieranie odpowiednich narzędzi do
danej sytuacji.
Do danej, tak, sytuacji.
Danej sytuacji liturgicznej, można powiedzieć. Jeszcze wracając tylko dosłownie jednym słowem do tych przygrywek do pieśni. No, trzeba to rozumieć, ponieważ ja też jestem organistą i czasem spotykam się z takim zabawnym stwierdzeniem, że no tak, teraz organista coś tam gra przed pieśnią, popisuje się i zaraz będziemy śpiewać pieśń. Rolą przygrywki przed pieśnią nie są popisy niczyje, tylko chodzi o to, żeby zbudować pewną atmosferę, a przy okazji właśnie wprowadzić wiernych w to, co zaraz będzie śpiewane. Ta praktyka jest bardzo popularna we wszystkich krajach Europy Zachodniej, ponieważ tam organista nie ma mikrofonu, więc faktycznie podział ról podczas nabożeństw i mszy świętych jest bardzo jasny, że organista gra, prowadzi organami śpiew, a lud zgromadzony w kościele śpiewa. To więc, żeby to mogło się odbyć, no to musi być jakaś przygrywka, która poda właśnie, tak jak mówiłem, tempo, czyli to, jak szybko będziemy daną pieśń śpiewać, tonację, czyli jak wysoko ta pieśń będzie śpiewana. Ale kolejnymi takimi elementami czy momentami w mszy świętej, w których można improwizować, i tutaj są to miejsca na chyba większe formy improwizatorskie, jest oczywiście początek mszy świętej i wyjście.
Wspomniane te momenty na początek i na koniec to są taką największą pokusą w improwizacji. Początek i zakończenie. Na ogół ten początek jest takim wprowadzeniem, a zakończenie, prawda, już jest popis kunsztu improwizatorskiego. No, możemy to podziwiać, szczególnie tutaj za naszą zachodnią granicą, gdzie to jest niedopuszczalne, żeby po liturgii nic się nie wydarzyło. Chodzi mi oczywiście o muzykę. Także wierni pozostają po liturgii i słuchają tego, co dzisiaj na temat, dajmy na to, pieśni, która została wykonana na koniec, co przygotował nam nasz mistrz naszego kościoła i naszych organów. Rzeczywiście jest to popis technik improwizatorskich. Ja teraz wróciłem 3 tygodnie temu z Włoch. Byłem w Bazylice Świętego Pawła za murami. Tam miała rozpocząć się za chwilę liturgia i organista już przed mszą rozpoczął wstęp do pieśni, która miała się zaraz rozpocząć. Przez bodaj 6 minut grał w kółko to samo. Przez 6 minut. Mhm. Były to akordy, no grał po prostu kadencję, czyli akordy z tego utworu. Powtarzał ciągle te same akordy. Dla mnie osobiście było to strasznie nudne. Ja już nie mogłem tego słuchać. Ale co się okazuje, rzeczywiście wprowadziło to zebraną tam rzeszę wiernych do tej pieśni. Także oni ją śpiewali z wielką radością, bo oni już byli pewni, że to będzie ta pieśń. Śpiewali ją bardzo głośno, śpiewali ją w tym tempie, w którym grał ją przez te 6 minut organista. No, byłem rzeczywiście pod wrażeniem, że ta improwizacja, ten wstęp ma taką wartość. Natomiast po mszy świętej wykorzystujemy wszystkie metody, wykorzystujemy wszystkie elementy tego, cośmy tutaj poznali, ale chyba po mszy świętej już nie ma czasu na to, żeby się zastanawiać. Tutaj w zasadzie ręce i nogi idą same. No i wielu mistrzów improwizacji opowiada, że w zasadzie ta improwizacja to jest nauka przyzwyczajenie się, przyzwyczajenie naszej głowy, przyzwyczajenie siebie do pewnych układów, że na przykład lewa ręka wyżej, prawa niżej, noga nagle gra temat, przyzwyczajenie naszej głowy, czyli walka ze sobą samym. I to jest wspaniałe. Też chcę dodać, że wykonawca w improwizacji sam dobiera poziom trudności do swoich umiejętności. Grając literaturę my się musimy zastanowić, prawda, grając utwór, no co jesteśmy w stanie wykonać, a co nie, bo przecież nie wszystkie utwory są dla każdego. Natomiast improwizacja jest o tyle takim fenomenem, że grający świetnie sobie w tej improwizacji poradzi, bo on wie, gdzie jest powiedzmy jego granica, jego kunsztu, jego umiejętności.
Odnośnie improwizacji w liturgii, tak naprawdę według przepisów liturgicznych praktycznie wszystkie pieśni oprócz pieśni na wejście, czyli tej pierwszej pieśni, która powinna być zawsze odśpiewana i to co najmniej dwie zwrotki, to pozostałe pieśni, czyli to ofertorium, komunio czy rozesłanie, można zastąpić muzyką. Jest to równoważne, to znaczy nie zawsze trzeba grać i śpiewać pieśni. Pieśni mogą być zastąpione muzyką w liturgii.
Oczywiście, tutaj wspomniana antyfona na wejście. Natomiast jest taka książka Nowa pieśń dla Pana Józefa Ratzingera, papieża Benedykta, który opisuje i przypomina nam o tym, że jest taki element w liturgii, że wierny może uczestniczyć w liturgii przez słuchanie. Bardzo często podnosi się temat właśnie, że święty, święty w liturgii musi być wykonany przez lud. A Józef Ratzinger przypomina, że święty, święty może być wykonany przez chór. Przecież mamy tyle części stałych napisanych przez Mozarta, przez wielkich kompozytorów, gdzie to można przecież wykorzystać w liturgii. Józef Ratzinger zwraca uwagę, że jest ta możliwość uczestnictwa przez słuchanie, czyli że ktoś, kto jest przygotowany wyjątkowo do tego, żeby pięknie zaśpiewać, kto zdobył umiejętności, ktoś, kto może jest w stanie ubogacić tą liturgię, wznieść na wyżynę piękna dzięki temu, że no ma talent, dlaczego nie może zaśpiewać przykładowo tej części liturgii, jaką jest Święty Święty, czy nawet pieśń na wejście? Józef Ratzinger przypomina to kilka razy, że liturgia to jest częścią nauczania Kościoła, jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Pamiętam, była taka transmisja kiedyś, jak Herbert von Karajan ze swoim chórem śpiewał mszę koronacyjną w Bazylice Świętego Piotra. Pragnę przypomnieć, że msza koronacyjna ma wszystkie części stałe. Kyrie, Gloria. I proszę sobie wyobrazić, że to zresztą nagrane, można sobie to nawet znaleźć na YouTube, gdzie nasz papież Jan Paweł II uczestniczy w tej liturgii właśnie słuchając, kiedy jest Gloria, papież stoi, kiedy jest Sanctus również stoi i jest zasłuchany. Jest zasłuchany w piękno tej mszy świętej, którą dyryguje wybitny dyrygent i śpiewa wspaniały chór. To jest znamienity przykład tego, jak można podnieść liturgię na wyżyny piękna, którym w ostatecznym odniesieniu zawsze będzie Pan Bóg, pięknem, dobrem i prawdą. Myślę, że czasem warto sobie na to pozwolić.
Ja myślę, że tutaj bardzo istotny jest ten podział ról, to znaczy, jeśli jest jakaś kunsztowna forma, powiedzmy, którejś z części stałych, tak jak mówiłeś właśnie, Święty Święty, Sanctus czy Agnus Dei, no to oczywiście tutaj jest ten element słuchania, ale jest też takie niebezpieczeństwo, że ludzie praktycznie tylko słuchają śpiewu i gry organisty, co jest też chyba błędem, bo przecież nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że to ludzie mają się włączać podczas pieśni czy części stałych, jeśli są to melodie właśnie dedykowane dla ludu, który uczestniczy we mszy świętej. I to jest bardzo istotne. Ten podział ról, ten jasny podział ról, który polega na tym, że organista gra, powiedzmy, pieśń, a ludzie ją pięknie śpiewają. To wtedy jest ten sens tego zdarzenia i jest to faktycznie forma modlitwy, a nie tylko forma jakiegoś koncertu czy czegoś takiego. Porozmawiajmy jeszcze w kilku słowach o elementarzu improwizacji. Jakbyśmy mogli tutaj słuchaczom wyjaśnić, jak to się dzieje, że muzyka powstaje i jest improwizowana.
Tutaj przykładowo zostało mi zadane pytanie. Ja na te pytanie teraz odpowiadam. Dokładnie jest w improwizacji. Jest temat, jest odpowiedź. W tej odpowiedzi teraz przygotuję początek tej mojej wypowiedzi, środek, zakończenie, postawię kropkę. I dokładnie tak jest właśnie w improwizacji, że ja muszę ten temat w pewnym momencie zaprezentować, ja muszę przygotować jego wejście, takie podłoże pod tą moją wypowiedź, postawić kropkę, czyli są elementy. Są elementy, z których składa się cała improwizacja. To tak jakbyśmy układali puzzle i potem mieli całość. My przygotowujemy improwizację w ten sposób, że przygotowujemy sobie elementy. Ćwiczymy pewne techniki, robimy ćwiczenia, rozkładamy tą improwizację na części. I potem składając to w całość, okazuje się, że przy okazji wychodzi stylistyka, przy okazji wychodzi forma, A my ciągle improwizując myślimy o technice, co mam przedstawić, jak ja mogę to zrobić najlepiej. Co zrobić, żeby ta moja umiejętność w tym momencie znalazła formę wypowiedzi.
Czyli jest potrzebna po prostu określona wiedza i praktyka. Tak?
Otóż to, dlatego ja ciągle powtarzam, że improwizacja się ćwiczy. Tak.
Czy możemy dać naszym słuchaczom jakieś wskazówki na temat tego, jak do tej muzyki podejść, jak tego słuchać?
Jak słuchać muzyki? No każdy będzie słuchał tej muzyki inaczej, każdy ma inną wrażliwość. Słuchając improwizacji, przykładowo jeżeli ja słucham improwizacji, to słucham, czy ta wypowiedź jest na tyle klarowna, że ją rozumiem.
Pewnie także... w przypadku improwizacji na zadany temat, czy słyszę właśnie temat tej pieśni, czy tę melodia, która na temat
przecież
której improwizacja ma powstać.
My możemy jakiś temat przegadać, tak. Zagadać, tak. Że już sami nie rozumiem, o co chodzi.
O co chodzi, tak.
To samo może w improwizacji. Ktoś tyle elementów użyje, tyle tych swoich patentów wykorzysta, że w pewnym momencie możemy mieć problem w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi. Są improwizacje, gdzie często możemy mieć problem z odnalezieniem chociażby tematu. W jakiej formie, w jakiej stylistyce tym bardziej. Podstawowym kryterium słuchania zawsze będzie ta percepcja, czyli to, na ile odbiorca jest do tego przygotowany.
Czy improwizacja w ogóle jest potrzebna? Bo to, czym jest, jaką rolę pełni i że jest, to wiemy, ale czy jest potrzebna?
Improwizacja ma taką cechę, jest to żywa muzyka. Jest to zawsze muzyka, która jest w tym momencie powstała i w tym momencie została wykonana. Dzieje się tu i teraz.
Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę na temat improwizacji, tak jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, życia nam wszystkim nie starczy, żeby przeimprowizować, że tak powiem, sprawy muzyczne. Improwizacja dla nas, organistów, dla muzyków kościelnych jest szalenie ważna. Jest to integralna część liturgii. Odgrywa ona olbrzymią rolę w tworzeniu nastroju, w tworzeniu odpowiedniego charakteru danej uroczystości i kieruje oczy wiernych ku naszemu Stwórcy. Na koniec audycji słuchamy improwizacji Adama Kowalskiego na temat polskiej pieśni kościelnej Chrystus Wodzem, Chrystus Królem na organach Bazyliki Świętolipskiej.